Radio Kraków Kultura. Zgodnie z obietnicą gość sportowy, gość olimpijski, gość naukowy, profesor Józef Lipiec jest z Państwem i ze mną, a więc dzisiaj będzie temat olimpizmu, ale tak spoglądając na to, co się dzieje obecnie w Pekinie, panie profesorze, jest taki niedosyt, no bo te igrzyska miały być u nas, tutaj w Krakowie.
No miały być, zabiegaliśmy o to po nieudanej próbie z igrzyskami zakopiańskimi. Doszliśmy wtedy w Polsce do wniosku, zresztą jest to pogląd już powiedziałbym dość powszechny w świecie, mianowicie, że większość dyscyplin i tak się odbywa poza naturalnymi warunkami, mianowicie w przystosowanych do poszczególnych konkurencji halach i łatwiej jest je zbudować i utrzymać i wykorzystywać później po igrzyskach w dużych miastach. Dlatego wtedy się wydawało, że po prostu się nastawimy na Kraków i zrobimy Kraków miastem olimpijskim, ale jak widać Pekin nas ubiegł i bardzo dobrze, bo akurat my byśmy się musieli w tych trudnych pandemicznych warunkach uporać choćby ze sprawą niezwykle i kosztownej i bardzo kłopotliwej organizacji tych igrzysk. To jest jedna sprawa, ale druga to jest taka, mianowicie ponieważ igrzyska są dzisiaj dobrem całego świata, wszystkich krajów, to nie ma innego sposobu, żeby zbudować widownię dla takiej ogromnej, wspaniałej imprezy, jak tylko połączyć się ze wszystkimi ludźmi na świecie w różnych krajach poprzez media. Nie ma takiego stadionu, który by pomieścił wszystkich chętnych. To mówimy, no nie ma publiczności. No dobrze, tylko ta publiczność to są miliony ludzi, którzy śledzą te igrzyska, uczestniczą w rozmaitych formach w ich przebiegu. Nie będąc, jak to się mówi, obecnymi fizycznie na stadionie, nie oglądając z bliska tych zawodów, tylko poruszając się po ekranach, no przede wszystkim telewizji, słuchając radia, czy wykorzystując wszystkie środki internetowe. I w ten sposób czas igrzysk to jest czas koncentracji uwagi, emocji wszystkich ludzi na świecie, czasem nawet najmniej tych, którzy są najbliżej w sensie geograficznym. Nie wiem, ilu by Chińczyków przychodziło na te imprezy. Żałuję oczywiście, że ta taka tradycja tak zwanej olimpijskiej rodziny, która z igrzysk na igrzyska porusza się jakby po arenach poszczególnych igrzysk i pokazując, jak należy się zachowywać w czasie takiej imprezy jak impreza sportowa, bo igrzyska mają jeszcze to do siebie, że one są pewnym wzorcem nie tylko dla samych zawodników i ekip trenersko-organizacyjnych, tylko one pokazują także, jak można i wytworzyć, i utrzymać, i nawet emanować tą atmosferą, taka jaka powinna być w życiu sportowym, w działalności sportu jako pewnej oferty kulturowej, pierwszej pewnie w historii, która ma bardzo specjalny charakter, mianowicie ona jednoczy cały świat. Nie ma takiego sposobu, nie ma takiego klucza do stworzenia pewnej wspólnoty gatunkowej, ludzkiej, jak igrzyska. To jest właśnie ten fenomen, który się nowożytnemu olimpizmowi udał. Mianowicie właściwie taka jakaś bardzo ograniczona granicami kultury greckiej impreza potem dostała takiego nowożytnego przyspieszenia dzięki Coubertinowi i jego towarzyszom, którzy mieli pewnie jakąś intuicję, że to się może udać, jeżeli zrobimy igrzyska międzynarodowe. No na razie, bo pierwsze igrzyska to było 13 krajów dość przypadkowo zebranych notabene, z rozmaitymi wzlotami i upadkami tej idei, bo niektóre igrzyska zasługiwały na pozytywną ocenę. Myślę tu o letnich, tych pierwszych, paru pierwszych, czy w ogóle tych do II wojny światowej. Niektóre były imprezami bardzo udanymi, a niektóre, można by powiedzieć, do dziś budzą wątpliwości, zastrzeżenia. Ale to, co się stało po II wojnie światowej, ten wybuch, powiedziałbym, tej oferty olimpijskiej, no to przeszedł najśmielsze oczekiwania i okazuje się, że udało się coś, co się wielkim reformatorom, prorokom, przywódcom nigdy nie udało, mianowicie zjednoczyć ludzkość. Gdzieś na jednym miejscu, na jednym stadionie, wokół tych samych symboli, jednakowo pojmowanych przez wszystkich.
W tym XXI wieku, w sporcie skomercjalizowanym, gdzie rządzą media, czy jest jeszcze miejsce na olimpizm?
Tak, tak. Ja myślę, że to odwaga tych, co przyszli nie tylko po Coubertinie, który bronił się notabene długo przed uczestnictwem kobiet. Wcześniej arystokraci bronili się przed mieszaniem dobrze urodzonych z plebsem albo z rasami uznanymi za niższe, prawda? To wszystko zostało przezwyciężone i w ramach tej światowej kultury, takiej końcówki lat, no, końcówki XX wieku, tej drugiej połowy XX wieku, to okazało się, że po pierwsze ta idea nie tylko nie umiera lub nie degraduje swoich aspiracji, wręcz przeciwnie, zaczyna ogarniać wyobraźnię i umysły większości ludzi. Ale się za to trzeba było zapłacić także dość naturalnym procesem stałego utrzymywania lub podnoszenia nawet poziomu tych igrzysk, a nie można było tego sportowego poziomu, a nie można tego było inaczej dokonać, jak otwarcie oczu na rzeczywistość wewnątrz samego sportu. Powiedziałbym tak, oczywiście, że zawsze ludzie grali na różnych instrumentach, występowały różne zespoły. No, Europa jest tutaj dobrym przykładem także i indywidualnego i choralnego śpiewu, ale w pewnym momencie trzeba było powiedzieć sobie, dobrze, ale niech te teatry muzyczne, niech estrady muzyczne zaczną traktować nas, publiczność, poważnie. To znaczy śpiewacy i muzycy i dyrygenci mają przejść na profesjonalizm. Czy stało się coś złego w sztuce, że oto profesjonaliści zaczęli występować jako te główne podmioty tworzenia wielkich, wspaniałych widowisk? Nie.
Tutaj myśli pan oczywiście o tym, że kiedyś tylko amatorzy mieli występować.
Amatorzy występowali. Kiedyś wszyscyśmy byli, można powiedzieć, amatorami, ale w pewnym momencie na przykład cały świat kultury kultury, co więcej, ja jeszcze dodam, nauki tak samo. Też amatorzy się kiedyś zajmowali takimi rzeczami, jakoś tak przy okazji, można powiedzieć, zupełnie innych zajęć, ale w pewnym momencie zaczęły powstawać i instytucje, i stanowiska w nauce. Pojawili się specjaliści. Czy to źle, że się pojawili zawodowi specjaliści w tej dziedzinie, że artyści zostali zawodowcami? I teraz ci, którzy tworzą widowiska sportowe, to jest te najwyższego rzędu, te, które są powszechnym dobrodziejstwem, taką emanacją istotnych walorów samego sportu jako takiego. Mianowicie to niechże to się odbywa na możliwie wysokim poziomie. Niech te skoki, niech te rzuty, niech te biegi, niech te walki sportowców pokażą coś w rodzaju pewnej takiej artystycznej klasy, pewnego kunsztu sportowego. To nie ma być tak, że co 4 lata mają się pojawiać po prostu tacy sami kiepscy amatorzy, którzy między sobą toczą. Tylko niektórzy z nich, ci uzdolnieni, po prostu będą nas reprezentować, ponieważ sport to jest także coś, co dostarcza przeżyć widowni, publiczność także jest jakąś składową sportu. Zawodnicy są aktorami. Organizatorzy i trenerzy to są właśnie inscenizatorzy, reżyserzy tego wszystkiego. Natomiast żeby stworzyć to, o co chodzi w tych igrzyskach, to warto też przynajmniej część samych sportowców, jako aktorów tych widowisk, zachęcić do tego, żeby pewną część życia poświęcili podnoszeniu poziomu, a nawet dochodzeniu do takiego wysokiego kunsztu sportowego.
Do perfekcji, tak.
Tak, jakiś rodzaj perfekcjonizmu. Tak prawdę powiedziawszy, już właściwie w starożytności zauważono, że sport ma dwa jakby oblicza. Niektórzy się nastawiają wyłącznie na to jedno, mianowicie rywalizacyjne. Mianowicie sportem jest takie spotkanie sportowców, zawodników, w którym dochodzi do ustalenia kolejności, kto jest lepszy, kto jest gorszy. I to ma być taki główny motyw akcji sportowej, a także przeżyć sportowych, żeby wskazać enumeratywny porządek, kto jest na pierwszym miejscu, kto na drugim, trzecim i na dalszych wszystkich miejscach. To jest takie porządkowanie świata przez rywalizację. To się zresztą nie tylko w sporcie dokonuje, bo w każdej innej dziedzinie, chcemy czy nie chcemy, ale takie porządkowanie często następuje. Natomiast jest drugi motyw, czy druga możliwość pojmowania sportu, mianowicie to jest to ujęcie perfekcjonistyczne. To powiadamy sportowcowi, oczywiście możesz rywalizować i będziesz rywalizował i zwykle w ramach rywalizacji będziesz mógł pokazać swój poziom doskonałości, jaki jest tylko dla ciebie możliwy. Krótko mówiąc, masz wygrywać z samym sobą i pokazywać, na ile cię stać. I w związku z tym, nawet jeżeli przegrasz, ale swój własny rekord życiowy pobiłeś, to tym samym wygrałeś to spotkanie sportowe, bo pokazałeś, że jesteś najlepszy w swojej kategorii. Mianowicie potrafisz przełamać własne słabości i dojść do tego poziomu własnej doskonałości. To zresztą podchwyciła takie ujęcie współczesna psychologia sportu, która mówi, zawodnikom często się mówi w ten sposób, mianowicie ty nie patrz na konkurenta, bo nie z nim w gruncie rzeczy toczysz walkę, ty patrz na to, żeby samemu wykonać, jak na konkursie chopinowskim, ty nie patrz, jak gra ten twój konkurent, przeciwnik, rywal, tylko ty zagraj możliwie najpiękniej, jak potrafisz. Niektórzy sportowcy, ci wielkiej klasy, doceniają ten sposób ujęcia i oni tak rozumieją sport właśnie, żeby pokazać własną doskonałość.
Ale z drugiej strony na igrzyskach ważni są zwycięzcy.
Jasne, bo ten porządek jest porządkiem takim podstawowym. Nieraz sobie nawet żartujemy, że dwa rodzaje gazet, mediów wyróżniają się spośród innych. To są te, które są poświęcone finansom i sportowi. Mianowicie i w jednym, i w drugim są liczby. Niemal wyłącznie liczby. Nas nie interesuje nosiciel tego numeru jeden, tylko ważne jest to, że w tym numerze jeden, tym, który staje na najwyższym stopniu, ulokowane są nasze emocje, nasze oczekiwania, nasze nadzieje. Zwłaszcza, że jak na razie w olimpizmie podtrzymywana jest taka zasada, że spotykają się nie zawodnicy jako tacy, jako indywidualne osoby, tylko występują oni, bo są tak zgłaszani nawet do igrzysk, mianowicie jako reprezentanci pewnych zbiorowości. Mianowicie na stadionie poprzez zawodników dokonuje się akt stale odnawiany akt spotkania się zbiorowości narodów. Przede wszystkim narodów, z różnych społeczności. Mówimy narodów, chociaż tak prawdę powiedziawszy, i to się zresztą dzieje od czasów Coubertina, od pierwszych, od pionierów. tego ruchu. Mianowicie oni mówią, że chodzi o spotkanie narodów, a tymczasem idzie rzecz bardziej o spotkanie państw. Próbujemy to przełamać, aczkolwiek my cały czas pamiętamy, bo sami jesteśmy dotknięci tą właśnie formą reprezentatywności. Przecież Polacy po raz pierwszy wystartowali w 1924 roku. W 24, a więc no, blisko 30 lat jesteśmy spóźnieni jako uczestnicy tego ruchu olimpijskiego. No, z tego powodu, że nie mieliśmy państwa. Mimo naszych zabiegów, zwłaszcza tego aktywu galicyjskiego, organizatorów sportu tej dawnej habsburskiej monarchii, naszej lwowsko-krakowskiej Galicji, to nas nie dopuszczono do igrzysk po prostu. Dzisiaj można powiedzieć o wiele lepsza sytuacja, mimo wszystkich perturbacji politycznych, nierówności między różnymi blokami i poszczególnymi państwami i różnic w interesach, to mimo wszystko nawet stać nas ostatnich parę igrzysk jest dopuszczenie tak zwanych grup migracyjnych, uchodźczych, takich formalnie bezpaństwowców, ale szuka się sposobu na to, żeby polityka nie przekreślała praw ludzi z różnych społeczności, często dotkniętych klęskami czy wojną przede wszystkim, żeby mogli w igrzyskach siebie też reprezentować. I pod tym względem Międzynarodowy Komitet Olimpijski w ostatnich dekadach zdaje egzamin, pokazuje na pewne możliwości i nie bacząc na to, co w przypadku podobnych kłopotów zrobiłyby poszczególne rządy, często też demokratyczne, wybierane przez obywateli, którzy na przykład by takich reprezentacji uchodźców nie chcieli widzieć na swoich stadionach, prawda? Międzynarodowy Komitet Olimpijski, który ma taki, zdobył sobie po prostu na wyniku, no historia to pokazała, w wyniku różnych mądrych rozstrzygnięć i nasycenia tak zwanymi podstawowymi wartościami tej realizacji idei olimpijskiej, pokazuje, że można trochę inaczej niż nawet tak zwana gdzieś przesuwająca się pomiędzy różnymi kontynentami świadomość ogółu. Olimpizm po prostu występuje wtedy jako taki poważny, rozważny, osadzony w mądrości historycznej nauczyciel wartości.
A z drugiej strony też całemu ruchowi olimpijskiemu, całej rodzinie olimpijskiej zarzuca się, że choćby nawet igrzyska są w Pekinie, w Chinach, gdzie są łamane prawa człowieka. Więc te zarzuty też są kierowane w stronę Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.
Tak, mieliśmy ten problem już z pierwszymi igrzyskami pekińskimi, letnimi igrzyskami, gdzie wtedy z wielką siłą wybuchły społeczne protesty. Tu jest problem, nie chcę występować tutaj w charakterze obrońcy decyzji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, bo znane jest jego stanowisko. Mianowicie, po pierwsze, my nigdy nie zrzucimy, ludzie, którzy sympatyzują z ideą olimpijską albo się z nią utożsamiają, nigdy nie zapomnimy ani igrzysk z 1936 roku w Berlinie, gdzie główną ich postacią był Hitler, ani dodałbym także igrzysk z St. Louis z 1904 roku na południu Stanów Zjednoczonych, gdzie odrzucono ofertę innych ras niż biała. Obok igrzysk olimpijskich zorganizowano igrzyska tak zwane etniczne. To była osobna impreza, prawda? I I tego nie, tego nie da się wykreślić, bo to należy do bolesnych, ale autentycznych faktów w historii tego ruchu. Pewnie też cała sprawa kobieca też, także blokowanie uczestnictwa kobiet w igrzyskach przez różne kultury wsparte o religijne fundamentalizmy. Więc świat taki, jaki jest, wymaga, rzecz jasna, w dalszym ciągu wielkiej naprawy. Natomiast oferta Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego jest taka, że jeżeli da się, mimo przeciwwskazań, czasem oczywistych, da się zrobić coś, żeby poprawić sytuację, to może warto przy pomocy tych narzędzi, jakimi dysponuje sport i ruch olimpijski, żeby włączyć się do, czy wzmocnić, czy przyspieszyć pewien proces ewolucyjny ku lepszym rozwiązaniom. To jest też taka historia, że proszę pamiętać o tym, że olimpizm to jest oferta europejska dla świata. Ona się zderza z innymi kulturami, starszymi czasem od Grecji Homera czy Peryklesa, bo mniej więcej do tego czasu Coubertin doszedł jako do źródeł olimpizmu nowożytnego. Mianowicie już zapomniał o tym, że potem po etapie greckim, takim czystym greckim, tym, do którego się nawiązuje, igrzyska dalej trwały aż do, no można powiedzieć, do końca epoki starożytności, ale to już była starożytność rzymska. To już było przeistaczanie się w stronę struktury społeczeństw średniowiecznych i wtedy igrzyska zniknęły, prawda? Igrzyska trafiały zawsze na taki świat, jaki jest, i można by powiedzieć, że z jednej strony tworzą, nawet w niekorzystnych dla siebie warunkach, tworzą pewną oazę odmienności, czegoś, co jest ofertą wartości lepszych niż te gorsze. I być może, że jeżeli są warunki gdzieś nie całkiem idealne, otoczeniu, to można by powiedzieć, że stadion olimpijski i tak jest lepszy niż ta rzeczywistość, która go otacza, i może warto wprowadzać także i w to miejsce te walory olimpizmu praktykowanego. No możemy oczywiście budować cały czas te takie zasieki wykluczeń rozmaitego rodzaju, ale może czasem lepiej jest wyjść z ofertą, dzięki której dokona się pewnych istotnych przeobrażeń. Ja myślę, że spotkamy się też, jeżeli będziemy robić igrzyska afrykańskie, też będziemy musieli się uporać z tą schedą po kolonializmie i neokolonializmie w społeczeństwach, które także mają rozmaite kłopoty i grzechy, a nawet zbrodnie na sumieniu. Natomiast przyciągamy, zapraszamy ich na stadiony, żeby i być może także będziemy się w stronę takich społeczeństw źle skonstruowanych. No myślę tutaj także o wspaniałej kulturze hinduskiej, która będzie miała problem z kastami, które do dzisiaj przecież jeszcze funkcjonują jako sposób dzielenia ludzi na, jak to się mówi, na lepszych i gorszych.
Poranek w Radiu Kraków Kultura. Dzisiaj w tej pierwszej godzinie o olimpizmie, o idei olimpizmu w XXI wieku i czy ona jest jeszcze żywa, bo komercjalizacja życia publicznego powoduje, że wielu ma wątpliwości. Przypomnę, że naszym gościem jest profesor Józef Lipiec, filozof, wybitny znawca olimpizmu.
Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
Idea olimpizmu, która powróciła nowożytnego olimpizmu na przełomie XIX-XX wieku, to także połączenie właśnie sportu, piękna sportu, ciała z kulturą. Jesteśmy w Radiu Kraków Kultura. Sztuki było bardzo wiele do 1948 roku, laury olimpijskie wręczane także literatom, muzykom, architektom, nie wiem, złoty medal za stadion olimpijski w Amsterdamie w 1928 roku. Więc ta sztuka była bardzo połączona. W 1948 przestano wręczać te nagrody.
W 1948 już wręczono, bo...
Tak, w 1948 jeszcze zostały wręczone.
Bo dostał Zbigniew Turski za symfonię olimpijską. I w ogóle pamiętajmy, że w ogóle pierwszy medal olimpijski to zdobył poeta Kazimierz Wierzyński właśnie. Jest zresztą
pierwszy polski medal olimpijski.
Polski medal, tak. Tak, więc i to znaczy pierwszy złoty medal, o tak, to jeszcze bo pierwszy medal to Kolarze i Królikiewicz, prawda? Więc my mamy szczególne powody do tego, żeby takie pytanie zadawać, ponawiać i pytać, co dalej, jak z tym mariażem sztuki i sportu będzie po epoce, w której zwyciężyła nawet dziwnie dziwaczna argumentacja. Mianowicie był to okres, kiedy pilnowano tak zwanego amatorstwa, czystego amatorstwa wśród uczestników igrzysk. No i oczywiście nie mogli na przykład nauczyciele pływania czy narciarstwa nie mogli startować w igrzyskach, ponieważ uznano ich za zawodowców.
To są zawodowcami, tak.
To są zawodowcy. Więc to takie, powiedziałbym, XIX-wieczne dziwactwo no, musiało ustąpić pod naciskiem no, samej rzeczywistości, która już rządziła się, jak to się mówi, innymi prawami. Natomiast ktoś padł na pomysł, no oczywiście panowie z Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego po wojnie, że przecież artyści, którzy występują ze swoimi dziełami, żądając oceny, medali nawet, prawda, przecież są zawodowcami, więc to tak być nie może. Prawda? I po prostu była to, szczerze mówiąc, główna przyczyna, dla której usunięto te konkurencje w Igrzyskach Olimpijskich już w 1952 roku w Helsinkach. Helsinki były bardzo specyficzne, bo tam nawet były dwa rodzaje. To była zimna wojna i to były te takie czysto zimnowojenne igrzyska, gdzie wioski olimpijskie były dwie nawet. Jedna ogólna, a druga dla krajów zjednoczonych pod berłem Związku Radzieckiego, no mówiąc po prostu. Tam nawet pamiętam, że ta wioska się nazywała Otaniemi właśnie, pod Helsinkami. To była osobna wioska olimpijska. I wtedy już nie było też konkursów sztuki. I tak to zostało, mimo rozmaitych prób reaktywowania, robienia jakichś wystaw, takich konkursów dla młodych artystów. Różne są sposoby na to, żeby reaktywować tę więź sztuki ze sportem. Ale z drugiej strony jest też tak. Sztuka, chyląc czoła przed wszystkimi jury różnych konkursów literackich, muzycznych, plastycznych, sztuka się w ogóle nie bardzo nadaje do podobnego jak sport oceniania w zakresie poziomu. To znaczy można powiedzieć, że to jest tam są inne kryteria w obrębie oceny sztuki, sztuk pięknych. My możemy natomiast powiedzieć, że z całą pewnością sport rozwija się w takim kierunku, że jego walory przekraczają granice tylko takich, powiedziałbym, sprawnościowych i etycznych wartości, bo także w sobie zawierają bardzo silny ładunek wartości, walorów estetycznych. To się uzewnętrznia tak, po pierwsze w architekturze i wokół sportu tworzonej, uchodzącej dzisiaj za najciekawszą część światowej architektury. Dzisiaj można powiedzieć, że te pomniki, które zostaną po naszej epoce, to będą przede wszystkim wspaniałe stadiony, hale, organizacja terenów, te otoczenie rozmaitych klubów jachtowych, pływackich, kolarskich, że to wszystko jest traktowane jako podstawa specyficznych walorów estetycznych. Po drugie, sport wytworzył coś w obrębie siebie, mianowicie dramaturgię własnych widowisk. Można by powiedzieć, że chyląc oczywiście czoło przed geniuszami teatru czy filmu, ale to, co się dzieje na stadionach nieprzypadkowo, także jest uznawane przez najbardziej zresztą wyrafinowaną publiczność za źródło wartości estetycznych także. Można powiedzieć, że to są piękne zawody, to jest piękny mecz, to jest piękne zagranie, to jest piękny skok. Sportowcy także są twórcami poprzez własną aktywność ruchową, są źródłem przeżyć estetycznych dla siebie i dla widowni. Jeszcze po trzecie, co jest równie istotne, mianowicie sport wytworzył specjalny rodzaj przeżyć estetycznych związanych z kulturą ciała. Mianowicie ciała sportowców w swojej sprawności, w swoich umiejętnościach przezwyciężania samego siebie tworzą bardzo specjalne wartości estetyczne. I na pytanie, czy obraz, czy medalion, czy kantata poświęcona sportowi mogą i w dalszym ciągu, zresztą w wielu krajach, w Polsce na przykład, w dalszym ciągu wręczamy wawrzyny olimpijskie dla wybitnych artystów i ich dokonań. Natomiast sam sport jest dziedziną, która po prostu już może być uznana za specjalny rodzaj sztuki. Myślę tutaj także o tej części, która jest oferty sportowej, która na przykład kulminuje w świętach inauguracji i zamknięcia igrzysk, albo całej rytualizacji sportu, zresztą różnorodnej w różnych dziedzinach aktywności sportowej. To wszystko tworzy pewną całość z samymi zawodami jako takimi. Dlatego igrzyska olimpijskie są traktowane jako coś w rodzaju święta, ponieważ one dbają o to, żeby ten poziom czysto sportowy był cały otoczony wartościami, które z niego emanują. I ludzie tak to odbierają. I to jest ciekawa sprawa, mianowicie, że tutaj dokonuje się pewien rodzaj takiej unifikacji kryteriów estetycznych. Podejrzewam, że w podobny sposób odbiera się igrzyska olimpijskie, żeby już nie sięgać do innych rodzajów imprez, mistrzostw świata, choćby na przykład w popularnych dyscyplinach zespołowych, że tam ludzie w świecie z różnych kultur się wywodzący odbierają w podobny sposób. Oferta sportowa daje, że tak powiem, miejsce dla tworzenia się pewnej wspólnoty przeżyć także, że w podobny sposób się to odbiera, prawda?
I to jest siła.
I to jest ta siła. My się nieraz dziwimy, bo dla nas, dla Europejczyków, także Polaków wychowanych w kulturze łacińskiej, prawda, tej grecko-łacińskiej, to oczywiście jest oczywiste, że Platon, że Arystoteles, że Homer, te igrzyska są osadzone w jakiejś kulturze także filozoficznej, tej najgłębszej, w kulturze naukowej, też takiej później można powiedzieć oświeceniowo-pozytywistycznej, że to wszystko dla nas jest takie oczywiste i jasne, ale cieszymy się bardzo, jak dzięki igrzyskom na te istotne wartości otwierają oczy najpierw ze zdumieniem, ze zdziwieniem, później z zachwytem przedstawiciele innych kultur, tworząc taką, powiedziałbym, wspólnotę przeżyć, jeszcze raz podkreślam, gatunkową. Na stadionie spotyka się człowiek z człowiekiem.
Panie profesorze, jak pan myśli, jak będzie wyglądał olimpizm za 100 lat?
No, jeżeli nie zostanie zastąpiony przez jakąś jeszcze, że tak powiem, wyższą formę organizacji zabawy, bo to jest też taki problem, że wierzchnią, taką bezpośrednią warstwą tego sportu olimpijskiego, czy sportu w ogóle, jest to, że jest on wielką zabawą. Że to jest niezwykle ciekawe, atrakcyjne, że my się w tym wszystkim właśnie bawimy, że to wyrasta, powiedziałbym, z naturalnych potrzeb, takich jak dzieci się spontanicznie bawią, a jak mają piłkę, to zaraz potrafią same sobie nawet coś w rodzaju meczu zorganizować, bo to jest takie naturalne. Ja przypuszczam, że odpowiedź na to pytanie no to zostanie udzielona przez samą rzeczywistość. Natomiast dzisiaj to możemy powiedzieć, jakie są tendencje. Mianowicie jest tak, że po pierwsze wciąż się jakby zespala kanon i wartości, i dyscyplin podstawowych. Że wszyscy się godzą na to, że te programy igrzysk to będzie wzorzec, model dla prowadzenia edukacji sportowej, działań rozmaitych organizacji i organizatorów tych klubów, że gdzieś te pieniądze będą kierowane na takie sporty, jakie są wyznaczone przez olimpijską tradycję i jej przeobrażenie. Równocześnie, ponieważ pamiętamy o tym, Wojciech Lipoński nawet Encyklopedię Sportu wydał ogromne dzieło, mianowicie, że tradycja sportu, czy sportów świata, tak możemy powiedzieć, obejmuje no, setki, jeżeli nie tysiące rozmaitych rodzajów aktywności sportowej. Jedne być może są i będą wykorzystywane jako pewne specjalne oferty nowych dyscyplin, co się dzieje zresztą, co igrzyska gdzieś w jakimś kraju, to dochodzą jakieś inne konkurencje związane z tradycją danego obszaru, danej kultury. Ale z drugiej strony pojawiają się nowe wyzwania dotyczące szczególnych potrzeb nowych, młodych generacji. Starsze generacje mówią na to, sporty ekstremalne, prawda, takie szalenie trudne.
O, wspinaczka choćby nawet.
Wspinaczka, jakieś pływanie głębinowe, jakieś nadzwyczajne działania o charakterze akrobatycznym, prawda, dotyczące to, co się dzieje już i prawda, wzbogaca pewien program i pewnie w tę stronę też podąży sport. Mianowicie zabawa może się przekształcić po prostu w działalność no, taką bliską tradycjom cyrkowym. Też jest to możliwe. Poza tym będzie jeszcze prawdopodobnie dokonywała się parcelacja na różnych poziomach sportu, bo my dzisiaj wyznaczamy takie, powiedziałbym, trzy poziomy, to znaczy ten podstawowy, naturalny. Bawią się dzieci, młodzież w szkołach, starsi w uniwersytetach trzeciego wieku także. Prawda? To jest ten sport amatorski czysto, prawda? Ten, który taki niedzielny sport, czy wakacyjny sport, prawda? Czy sport nawet codzienny, ale polegający na tym, że nie robimy zawodów dla tych, którzy biegają wokół błoń, prawda? Tylko oni sobie biegają po prostu, prawda? I bez żadnych zawodów, nie potrzeba żadnych zawodów robić, żeby uprawiać jakiś sport. To w sensie takim towarzyskim, prawda? Albo dla własnego zdrowia, prawda? Natomiast potem jest to wyższe piętro, to jest to piętro, powiedziałbym, takiego półamatorstwa, półzawodowstwa, taki sport, który można nazwać sportem ligowym, prawda? Że jacyś tam, to od tam jakieś czy C-klasy po jakąś tam ekstraklasę, prawda? Jacyś amatorzy grają, prawda, tak sobie. I trochę dla własnej przyjemności, trochę dla jakiejś, ewentualnie dla zarobku na wyższych piętrach. I wreszcie jeszcze jest ten elitarny sport, który jest sztuką sportu. To jest ten wielki wyczyn, z dużych liter to pisane, wielki wyczyn. To jest ten sport, dla którego otwieramy telewizory, żeby przeżyć coś nadzwyczajnego. To są te mecze, w których grają prawdziwe gwiazdy, które umieją wszystko zrobić z tą piłką, prawda?
Że... Czyli myśli pan, że igrzyska mogą połączyć te grupy?
Nie, one mogą, igrzyska prawdopodobnie będą, te główne igrzyska to będą na tym poziomie wyrafinowanego zawodowstwa, bardzo, bardzo wysokiego poziomu zawodowstwa, aż się ewentualnie kultura nie znudzi tego rodzaju zabawami, bo może się tak stać, ale pewnie jakieś podstawowe rzeczy tutaj zostaną na czas dłuższy. Natomiast będą się autonomizować te inne szczeble. Po prostu na każdym szczeblu będzie można powiedzieć, jesteś sportowcem? Tak. Jedziesz na igrzyska? Nie, ja jestem spoza igrzysk, bo ja jestem w swojej dzielnicy albo w swoim przedsiębiorstwie z kolegami właśnie gramy mecze siatkówki co sobotę wieczór, prawda? Nie oglądamy tam czegoś, tylko gramy dla siebie pewne rzeczy, prawda? Robimy i to jest taki sport dla nas, sport taki typu rodzinnego. I teraz jeszcze jest następna sprawa bardzo ciekawa, mianowicie my w dalszym ciągu obserwujemy zjawisko pewnej nierówności dostępu do sportu. Jeżeli nie ma pływalni, to ludzie choćby chcieli się nauczyć pływać i popływać sobie, to nie mają gdzie, prawda? Jeżeli nie ma skoczni narciarskich, to najbardziej odważni nie mają i tak gdzie skakać, prawda? Są kraje, w których dostęp do sportu jest tak ograniczony, że dotyczy, no taki powiedziałbym, najbardziej podstawowych. Takie, my się martwimy na przykład o nasz sport wiejski, prawda? No, gdzie młodzież z wiosek, no przykładowo, jeżeli jest szkoła wiejska, u nas w tej szkole wiejskiej nie ma szans na to, żeby móc sobie dokonać właściwego dla swoich zainteresowań i możliwości, talentu, odpowiednią dyscyplinę sportu. Nie ma. Jesteśmy ograniczeni infrastrukturą, jej ubóstwem i jednostronnością, brakiem nauczycieli, brakiem trenerów, brakiem organizacji i część społeczeństw jest odrzucona z przyczyn, no takich powiedziałbym, społeczno-polityczno-ekonomicznych od całej oferty sportu. Mówimy tak, jeżeli chodzi o zimę, no to wiadomo, że dlatego powstały igrzyska zimowe, żeby wyrównać szanse krajów z tropikalnym słońcem, czy takim śródziemnomorską tradycją sportu na świeżym powietrzu, prawda? Z tym, co występuje jako bogactwo dla ludów północnych, które, czy wysokogórskich, które mają śnieżno-lodowe warunki i tam są, i trzeba te sporty tam zacząć organizować.
Czyli może się zmieniać. To za 100 lat może zupełnie inaczej wyglądać.
Może przy ociepleniu się może zmieniać i możemy powiedzieć, że nie ma jak. No a nie, to jeszcze w halach zostaną te, prawda, zawody z miotełkami.
Łyżwiarstwo szybkie i tak dalej, i tak dalej.
Szybkie może zostać. Tak. To pewne rzeczy, w zależności od warunków, w zależności od fantazji, w zależności od pieniędzy i pewnego parcia kulturowego. Bo na pytanie... To jest trochę tak, że kiedyś kolarstwo polskie wyrosło tak naprawdę, bo to jest ten okres powojenny przede wszystkim, te czasy Szozdy i Żurkowskiego. Ono wyrosło na gruncie sportu wiejskiego. Ale teraz jak powstaje pytanie, jeżeli przez wsie tylko bokiem przechodzi autostrada i nie ma gdzie tego uprawiać, a młodzież od razu się przerzuca na przykład na motocykle lub samochody, no to nie będzie kolarstwa, no bo kogo zmusisz do tego, żeby jeździł na rowerze inaczej niż na ścieżkach rowerowych tworzonych w miastach przede wszystkim, prawda? Być może, że tędy będzie droga, żeby z tego sportu tych dróżek rowerowych wyłonić grupy ludzi, które będą zainteresowane podnoszeniem poziomu, prawda? Aż ku olimpizmowi wyłącznie.
Panie profesorze, myślę, że my już się nie dowiemy, jak będzie wyglądał olimpizm, ale nasi potomkowie pewnie będą o tym też rozmawiać, tak jak my teraz rozmawiamy. Profesor filozofii Józef Lipiec był gościem programu Radio Kraków Kultura. Za to kulturowe i filozoficzne spojrzenie na sport, panie profesorze, za ten wykład bardzo dziękuję.
No, ja panu dziękuję za zaproszenie. Słuchaczy serdecznie pozdrawiam.